Zapraszamy Was do kolejnej serii podcastów Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem będziemy rozmawiać ze studentami i absolwentami kierunków sinologicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z chińską kulturą i językiem. Jesteście ciekawi, jak nasi rozmówcy wspominają początki nauki znaków lub pierwszy pobyt w państwie środka? Zostańcie z nami. Rozmowę prowadzi Natalia Lubińska.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Kają Remus, absolwentką sinologii na Uniwersytecie Gdańskim. Kaja obecnie studiuje na kierunku media i komunikacje na Sichuan University w Chengdu. Oprócz tego prowadzi kanał na YouTube i Instagramie. W swoich filmikach pokazuje, jak gotować po chińsku w Polsce, które miejsca warto odwiedzić w państwie środka, a nawet co spakować do walizki. Krótko mówiąc, kanał Kai Remus to pozycja obowiązkowa. Powitajmy teraz naszą rozmówczynię. Cześć!
Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie do rozmowy.
Przyjemność po naszej stronie. W naszej rozmowie postanowiłam wykorzystać to, że jesteś młodą i niezwykle przebojową dziewczyną, która z niejednego pieca jadła chleb w Chinach. Pomyślałam, że porozmawiamy o młodej generacji Chińczyków, bo podejrzewam, że większość Polaków postrzega mieszkańców państwa środka przez pryzmat stereotypów i niewiele wie o pokoleniu milenialsów. Powiedz, jakie ty miałaś wyobrażenie o twoich rówieśnikach?
Wydaje mi się, że po pierwsze wszystkie stereotypy należy tutaj wyrzucić troszeczkę na bok, bo właściwie wszystkie stereotypy, o których wiem, które znam, to jest totalna nieprawda albo jest to prawda w dosłownie maleńkim procencie, więc w ogóle wszystkie stereotypy odrzućmy na bok. Ja jadąc do Chin pierwszy raz, to było w 2015 roku, nie miałam jakichś wielkich wyobrażeń, jeśli chodzi o rówieśników chińskich, o tą taką młodszą grupę wiekową. I myślałam, że jedyną różnicą, jaka się pojawi pomiędzy mną a tym takim właśnie typowym chińskim nastolatkiem czy chińską młodzieżą, to będzie różnica języka, z którego korzystamy, że ja będę mówiła słabo po chińsku, on będzie mówił słabo po angielsku i po prostu się nie dogadamy. Natomiast na miejscu okazało się, że tych różnic jest znacznie, znacznie więcej. No i tutaj mogłabym opowiadać o tym naprawdę dużo, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną taką rzecz, która mi się bardzo rzuciła w oczy. I to jest taka cecha, która bardzo odróżnia Chińczyków od Polaków. I to jest kwestia zależności i niezależności finansowej i takiej samodzielności. Zaobserwowałam, że Chińczycy, właśnie chińscy milenialsi, studenci, ludzie w wieku powiedzmy 20, 25, 26 lat, to są ludzie bardzo niesamodzielni i bardzo zależni od rodziców. I tutaj nie mówimy tylko o zależności finansowej, ale też o zależności na wielu różnych innych płaszczyznach. Między innymi Chińczycy są bardzo niesamodzielni, jeśli chodzi o gotowanie, o sprzątanie, o załatwianie różnych spraw. Jakaś taka biurokracja, dokumenty, to wszystko tak naprawdę do wieku około 30 lat nawet załatwiają za nich rodzice. Mówią im, w jaki sposób coś tam mają załatwić, w jaki sposób ugotować ryż, w jaki sposób usmażyć jajecznicę, bo taki Chińczyk tak naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wszystko za niego robi mama. Mama za niego sprząta, mama za niego gotuje. No i oczywiście ta zależność finansowa również, to jest taka rzecz, która bardzo rzuca się w oczy, jak jest się na przykład właśnie Polakiem i jedzie się na studia do Chin i jakby w wieku 25 lat wydaje mi się, że dla Polaka jest to już troszeczkę wstyd, żeby prosić rodzica o pomoc finansową. Może nie tyle wstyd, co raczej takie po prostu przeświadczenie w głowie, że nie wypada prosić o pieniądze w takim wieku, że wypada może sobie zapracować na te pieniądze. Natomiast dla Chińczyka nie jest to absolutnie żaden problem i taki Chińczyk nie znajdzie sobie żadnej pracy dorywczej, nie znajdzie sobie pracy dodatkowej, żeby zarobić na jakieś swoje własne przyjemności, tylko właśnie napisze do mamy na najpopularniejszym komunikatorze chińskim na WeChacie, napisze: mamo, słuchaj, wybieram się na hotpota ze znajomymi, potrzebuję na przykład 1000 juanów, czyli ekwiwalent 600 zł. No i mamusia w ogóle zero problemu, po 5 minutach wysyła przelewik na WeChacie, no i tak to wygląda, mimo że są to takie totalnie niepotrzebne rzeczy, jak właśnie jakieś wyjście ze znajomymi, kupowanie kosmetyków, czy kupowanie jakichś super drogich ciuchów. dla Chińczyka w wieku 25 lat nie jest w ogóle problemem, żeby poprosić rodziców o pieniądze na takie rzeczy. I wydaje mi się, że to jest największa taka różnica pomiędzy milenialsami w Polsce i milenialsami w Chinach.
A powiedz, czy masz jakiś pomysł, skąd bierze się ta ich nie tyle niechęć, ale to opóźnienie wejścia w dorosłość, to, że nie do końca chcą być samodzielni?
Myślę, że to jest związane bezpośrednio po prostu z kulturą i jest po prostu utarte w taki sposób w społeczeństwie chińskim, że rodzic do momentu, aż dziecko nie zacznie samo zarabiać, nie zdobędzie pracy, już będzie po wszystkich etapach edukacyjnych, rodzic będzie po prostu na to dziecko łożył. To jest takie troszeczkę inne niż w Europie i troszeczkę inne niż w USA, powiedzmy. Chińczycy zawsze dziwią się w drugą stronę i są tacy, że ojeny, w USA to dziecko kończy 18 lat i rodzic je wykopuje za drzwi i radź sobie samo i w ogóle nie wypłacają żadnych pieniędzy, w ogóle nie pomagają. Więc jakby dla Chińczyków oni dziwią się zupełnie w drugą stronę. Dziwią się na przykład, że studenci w Polsce muszą, znaczy nie tyle może, że muszą pracować, to po prostu chcą pracować, chcą sobie dorobić. Oni jakby zupełnie w drugą stronę nie widzą w tym sensu, tak samo jak my dziwimy się, że oni są tacy zależni od rodziców, tak oni dziwią się, że my chcemy podczas studiów na przykład pracować i sobie dorabiać na jakieś swoje własne przyjemności.
No jasne, te zdziwienia zawsze działają obustronnie w obu kulturach. Ja od razu powiem, że przed naszym wywiadem obejrzałam prawie wszystkie Twoje filmiki na YouTubie i chyba najbardziej zaciekawiły mnie odcinki, w których opowiadasz, jak bawią się młodzi Chińczycy i co bardzo mnie ucieszyło, ani razu nie wspomniałaś o karaoke. Powiedz, jak nie karaoke, to co robią w wolnym czasie Twoi rówieśnicy?
Tak, rzeczywiście to karaoke to jest bardzo popularna forma rozrywki, natomiast oprócz karaoke wydaje mi się, że taką bardzo popularną formą rozrywki jest po prostu jedzenie. W ogóle jedzenie jest bardzo dużą i ważną częścią kultury w Chinach i takie jedzenie wspólnie ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, to jest sposób na spędzanie wolnego czasu, na odstresowanie się, bardzo często chodzi się na grilla albo na hotpota i w taki sposób po prostu jedząc powoli i pijąc bardzo często też alkohol, spędza się wolny czas, więc rzeczywiście to karaoke to jest jedna z bardzo popularnych form spędzania wolnego czasu, przy czym tutaj jeszcze wydaje mi się, że warto wspomnieć, że to karaoke to nie jest do końca takie karaoke, jakie my znamy z Polski, że idzie się na przykład do baru i gdzieś tam w rogu można sobie pośpiewać karaoke. To są specjalne, bardzo często są to specjalne budynki, które są przystosowane specjalnie dla różnych grup ludzi, różnej wielkości, od 4 osób do nawet i 20 osób, gdzie można zaprosić właśnie swoich znajomych z pracy czy ze szkoły. I te sale bardzo często są przyozdobione w taki sposób, że każdy może się tam poczuć jak gwiazda. Są mikrofony z kamerą pogłosową, są kule dyskotekowe, jest dużo ekranów, na których wyświetlają właśnie teksty piosenek i teledyski. Do tego te miejsca są przystosowane tak, że można tam sobie domówić właśnie alkohole, przekąski, owoce i naprawdę w takim karaoke rozmawiając, pijąc, jedząc, śpiewając, tańcząc, można spędzać cały wieczór, całą noc i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo popularna forma rozrywki.
Naszych słuchaczy na pewno ciekawi, czy podczas takich wypadów można poznać potencjalną drugą połówkę, czy może Chińczycy mają jakieś inne patenty na podryw i randkowanie?
Jeśli chodzi o randkowanie i w ogóle o miłość, to jest to bardzo skomplikowany temat w Chinach, ze względu na to, że bardzo dużo do powiedzenia mają w tym temacie chińscy rodzice. I chińscy rodzice mają tutaj tyle do powiedzenia, że oni po prostu bardzo nie chcą, żeby ich dziecko spotykało się z płcią przeciwną, podczas gdy jest w trakcie nauki. I czy to jest ekwiwalent podstawówki, liceum, gimnazjum, czy nawet studia, rodzice bardzo często zaznaczają, że nie życzą sobie, żeby córka na przykład spotykała się z jakimś chłopakiem, albo żeby syn spotykał się z jakąś dziewczyną. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego się tak dzieje, że chińscy rodzice boją się wtedy, że dziecko opuści się w nauce, nie skończy szkoły, nie skończy uniwersytetu, nie dostanie dobrej pracy, no i tak to się wszystko łączy. Natomiast wydaje mi się, że bardzo śmieszny tutaj się absurd tworzy, ze względu na to, że przez tak naprawdę te najmłodsze lata, przez lata nastoletnie, potem w trakcie nauki na uniwersytecie, rodzice ciągle mówią, żeby nie szukać sobie drugiej połówki, natomiast po ukończeniu uniwersytetu ich poglądy zmieniają się o 180 stopni i wtedy jest nagle takie, a czemu ty jeszcze nie masz chłopaka, dziewczyny, czemu jeszcze sobie nie znalazłeś narzeczonej, kiedy w końcu przyjedziesz na obchody chińskiego Nowego Roku z dziewczyną czy tam z chłopakiem i wtedy właśnie te poglądy zmieniają się zupełnie na 180 stopni i liczy się to, żeby dziecko jak najszybciej znalazło sobie tą drugą połówkę, jak najszybciej założyło rodzinę i jak najszybciej urodziło dzieci, więc to jest taki troszeczkę absurd, że jest takie nie, żadna miłość, żadne tutaj randki, nic takiego, nic z tych rzeczy, natomiast po ukończeniu studiów od razu aranżuje się różnego rodzaju randki, właśnie bardzo często rodzice aranżują takie tak zwane xiangqin, czyli właśnie aranżowane randki, bardzo często jest to też zaaranżowane przez znajomych, na zasadzie, że znajoma ma znajomą, która ma znajomego, który szuka dziewczyny, więc może się spotkacie.
No właśnie. Dużo mówi się o tym, że młodzi Chińczycy właśnie nie mają czasu na imprezowanie czy związki. Są skupieni na nauce, a potem na karierze, tak jak mówisz. I czy rzeczywiście ta sfera randkowania jest tak uporządkowana i wyreżyserowana, jak się o tym opowiada, czy to jednak miejskie legendy?
Tak, rzeczywiście jest to bardzo uporządkowana sfera. I tutaj również bardzo dużo do powiedzenia mają właśnie rodzice, bo bardzo często to oni aranżują właśnie różne spotkania płci przeciwnych i nazywa się to właśnie xiangqin i są to aranżowane randki. Takie xiangqin to właśnie mogą być spotkania aranżowane zarówno przez rodziców, jak i przez znajomych, jak i przez na przykład kuzynów. Tak naprawdę wszyscy po prostu, jeżeli dowiedzą się, że nie masz akurat chłopaka bądź dziewczyny, mogą powiedzieć, a słuchaj, ja mam kolegę, który ma kolegę, który jest wolny i wydaje się, że byście do siebie pasowali, więc może dam ci jego WeChata i się skontaktujecie. I wydaje mi się, że to jest taki właśnie w tym takim bardzo zabieganym czasie, kiedy ta kariera jest na pierwszym miejscu, czy ta nauka jest na pierwszym miejscu, samorozwój, jakiś taki pogoń za pieniądzem. Wydaje mi się, że to jest najbardziej popularny sposób w Chinach, żeby jednak tą drugą połówkę sobie znaleźć. Poza tym coraz bardziej popularne są aplikacje randkowe. Między innymi jest taka aplikacja, która nazywa się Tantan. Tantan to jest, powiedziałabym, że taki ekwiwalent Tindera, naszego tutaj polskiego. I rzeczywiście jest tam bardzo dużo Chińczyków, którzy szukają tej drugiej połówki. Natomiast Tinder może w Polsce ma troszeczkę negatywny wydźwięk, ale w Chinach Tantan rzeczywiście w większości służy do tego, żeby znaleźć sobie tą drugą połówkę na stałe, żeby znaleźć sobie chłopaka lub dziewczynę na stałe. Więc Chińczycy rzeczywiście radzą sobie jak tylko mogą.
Jak już jesteśmy przy takich miłosnych motywach, to zapytam Cię o kanon piękna kobiecego w Chinach, bo temu tematowi poświęciłaś kilka dobrych godzin na swoim kanale. Niegdyś za atrakcyjne uznawano kobiety o rubensowskich kształtach w Chinach, a jak jest dzisiaj?
Tak, rzeczywiście kanony piękna to jest temat, który bardzo mnie interesuje i właściwie jeśli chodzi o kanony piękna, które mamy teraz w Chinach, to jest temat, który zmienia się naprawdę w mgnieniu oka. I tak jak jeszcze 5 lat temu, kiedy przyjechałam pierwszy raz do Chin, na takim w cudzysłowie topie były kobiece figury, które miały bardzo mały biust, małe biodra wąskie, małe pośladki, w ogóle były bardzo takie filigranowe i szczuplutkie. Tak teraz po 5 latach to się bardzo zmieniło i to jest ciekawe, kultura zachodnia bardzo wpływa na kanony piękna w Chinach na ten moment, ponieważ również w Chinach pojawił się ten trend właśnie takich krągłych sylwetek, więc na ten moment najbardziej taką modną i wymaganą, powiedzmy, no nie ukrywajmy, że jednak w Chinach te kanony piękna są bardzo restrykcyjne, taką sylwetką kobiecą jest właśnie taka weipang, czyli delikatnie, troszeczkę grubsza, bardziej krągła. Przy czym Chińczycy za sylwetkę krągłą uważają taką, która ma bardzo szczupłe nogi, bardzo szczupłą talię, szczupłe ręce, ale za to ma troszeczkę szersze biodra, większe pośladki i większy biust. Czyli jakby no nie do końca to jest też krągła sylwetka, Chińczycy tak to nazywają, natomiast jest to po prostu sylwetka klepsydry. To jest teraz taka najbardziej popularna i wymagana sylwetka wśród kobiet. Natomiast jeśli chodzi o idealną chińską twarz, bo oczywiście taka też jest, to jest bardzo rygorystyczny kanon i tutaj jest podział na cechy ładne i cechy brzydkie. I rzeczywiście, jeżeli posiada się te cechy ładne, to jest się uważanym za osobę ładną. No i analogicznie, jeżeli ma się cechy brzydkie, jest się uważanym za osobę brzydką. I tak na przykład ładną cechą jest wysoki nos. I tutaj, jeśli chodzi o wysoki nos, to mówimy o mostku nosa, który jest taki bardzo wydatny i przez to ten nos nie jest płaski. Nos ma być też odrobinę zadarty, ale nie za bardzo. Usta mają być wąskie, ale wargi pełne, więc jakby Chińczycy bardzo często też przywołują takie porównanie, porównują idealne usta do owoców wiśni, że te usta mają być właśnie takie czerwone, wąskie i pełne, takie troszeczkę bardziej okrągłe. Natomiast jeśli chodzi o oczy, no to oczywiście im większe, tym lepsze. I jeżeli dziewczyna ma podwójną powiekę, czyli brak tej jakby fałdy mongolskiej, która jest bardzo popularna u Chińczyków, to jest właśnie taka pożądana cecha. Natomiast jeśli chodzi o sam kształt twarzy, to podbródek musi być jak najbardziej ostry, a twarz jak najwęższa. Wtedy jest to taka właśnie idealna chińska twarz.
Ja ze swojej strony powiem, że jestem wielką fanką azjatyckiej naturalnej urody, ale chyba tego starszego typu. Od lat podziwiam zresztą na ekranie takie aktorki jak Michelle Yeoh czy Gong Li. I jestem pod wrażeniem, że dla obu pań będących już po 50 czas się zatrzymał. I wiadomo, że w przypadku gwiazd upływ czasu jest często mniej widoczny ze względu na zamiłowanie do medycyny estetycznej, ale generalnie utarło się, że Azjatki dłużej zachowują młody wygląd. Z drugiej strony może zaskoczyć liczba filmików krążących w internecie, przedstawiających przygotowania młodych dziewczyn przed wyjściem z domu przy okazji ważniejszych wydarzeń. W jaki sposób Chinki obecnie poprawiają swoją urodę? Od razu dodam, że kilka z tych trików wypróbowałaś na sobie przy okazji kręcenia jednego z Twoich filmów.
Tak, rzeczywiście próbowałam kilka takich trików. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że pierwszym i najważniejszym trikiem jest oczywiście operacja plastyczna, która jest coraz częściej wykonywana w Chinach. Bardzo często mówi się o tak zwanym zhengronglian, czyli o takiej twarzy właśnie po operacji plastycznej. Tak jak już wspomniałam w poprzednim pytaniu, ta twarz, idealna chińska twarz jest bardzo określona i ten wygląd jest bardzo określony, więc dziewczyny, które chcą się upodobnić do tego kanonu, idą po prostu do kliniki i mówią, że chcą tą idealną chińską twarz i w ten sposób powstają takie twarze jak z linii produkcyjnej, które wyglądają bardzo podobnie do siebie. Jest między nimi bardzo mała różnica i bardzo mocno widać jakby wśród Chinek, że jest to twarz zrobiona sztucznie, że nie jest to twarz, która jest naturalna. I właśnie Chińczycy mają na to takie powiedzenie, mają na to takie określenie zhengronglian. Drugą rzeczą jest oczywiście makijaż, który zawsze skupia się na tym, żeby powiększyć oczy maksymalnie i żeby te usta właśnie były jak najbardziej takie upodobnione do tej wiśni. Ten makijaż jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy i bardzo dużo jest w nim iluzji optycznych i Chinki bardzo lubią wykorzystywać iluzje optyczne, żeby zupełnie zmienić kształt swojej twarzy, co jest dla nich ułatwione, jest dla nich to łatwiejsze zdecydowanie niż powiedzmy dla Polek, ponieważ naturalnie Chinki mają po prostu bardziej płaskie twarze i jest o wiele łatwiej im stworzyć właśnie iluzję optyczną dzięki makijażowi niż na przykład Polkom albo Europejkom. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która składa się na takie upiększanie, właśnie poprawianie urody, to są soczewki kontaktowe i te soczewki kontaktowe to nie są takie zwykłe soczewki, jakie my znamy, przezroczyste. Z reguły są soczewki kontaktowe, które po pierwsze dają tym oczom kolor, bardzo często rozjaśniają te oczy i są to soczewki, które te oczy optycznie powiększają. Chodzi tutaj o tęczówkę. Tęczówka wydaje się większa, oczy wydają się przez to też większe i takie bardziej niewinne i urocze, a właśnie niewinność i uroczość to jest taki trend, do którego głównie Chinki dążą w swoim makijażu. Jest też bardzo dużo bardzo dziwnych urządzeń, z których korzystają Chinki, żeby polepszyć swój wygląd, a które będą dawały taki efekt, jakby wykonały operację plastyczną bez jej wykonywania. Między innymi ostatnio właśnie oglądając te filmiki, o których wspomniałaś, widziałam dziewczyny, które zdrapywały sobie jakby z nosa taką masę i to jest taka właśnie masa woskowa, która pozwala na to, żeby zmienić kształt nosa bez robienia operacji plastycznej. I to samo można zrobić właśnie z podbródkiem, przyklejają sobie wtedy tą masę i tak trochę rzeźbią ją, żeby ten podbródek był bardziej wypukły. Poza tym są też takie tasiemki, przezroczyste tasiemki, które przykleja się do oczu i właśnie dzięki temu można pozbyć się tej fałdy mongolskiej, a zyskać oczy, które mają tą podwójną powiekę, tak bardzo wymaganą w Chinach. I właśnie tego typu narzędzia są bardzo łatwo dostępne w Chinach, są bardzo tanie i bardzo dużo osób z nich korzysta.
Nie brzmi to bardzo obco dla naszej kultury tutaj zachodniej, bo też mamy swoje wzorce urody. Co prawda dzisiaj są one lekkie przerażające, jak spojrzymy na niektóre gwiazdy z pierwszych stron czasopism. No ale przejdźmy teraz do płci przeciwnej. Swego czasu było głośno o rankingu T.C. Kendler na najpiękniejszego mężczyznę na świecie. W tym roku pierwsze miejsce przypadło jednemu z członków południowo-koreańskiego boysbandu BTS, Jungkookowi. W polskich mediach padły bardzo niefortunne sformułowania na temat azjatyckiej męskiej urody. Pomijam już kwestię oceniania całego świata w każdej kategorii przez pryzmat zachodni czy europejski, bo nie mamy czasu na tak długą rozmowę. Ale powiedz, jakie cechy wyglądu są pożądane u chińskich mężczyzn i skąd takie poruszenie w mediach?
Różnica pomiędzy kanonami piękna w Chinach, powiedzmy, czy w ogóle w krajach azjatyckich, i w Europie jest taka duża, że wydaje mi się, że właśnie to jest powodem tego, dlaczego wybranie Jungkooka jako numer jeden najpiękniejszego mężczyzny na świecie poniosło się takim echem w Polsce. Po prostu te wymagane cechy są zupełnie inne w Polsce i no powiedzmy w Chinach na przykład. W Polsce jednak ta męskość taka stereotypowa, mocna szczęka, zarost, to są bardzo wymagane cechy, bardzo pożądane cechy mężczyzny w Polsce. Natomiast w Chinach wygląda to zupełnie inaczej i w ogóle w Azji ceni się to, żeby mężczyzna był taki delikatny w swojej urodzie, żeby był taki chłopięcy w swojej urodzie. Więc na przykład młody Leonardo DiCaprio jest bardzo w typie Chinek, ale właśnie ten młody, nie ten teraz, tylko ten...
Ale w moim typie też.
W moim typie też. Natomiast właśnie Chinki bardzo lubią tego młodego Leonardo DiCaprio, on ma taki chłopięcy urok, taką chłopięcą urodę, jest taki, wydaje się taki delikatny, taki łagodny. To są cechy, które Chinki bardzo cenią u mężczyzn. Właśnie taka typowa, stereotypowa męskość to jest cecha, którą oczywiście niektóre Chinki na pewno bardzo lubią, natomiast generalizując oczywiście, większość kobiet wybierze takiego słodkiego, uśmiechniętego chłopca, najlepiej bez zarostu, najlepiej z takimi śmiejącymi się oczami. To jest taki naprawdę ideał mężczyzny w Chinach. No i oczywiście z charakteru też musi taki być, właśnie taki łagodny, kochany, kupujący prezenty. To jest taki właśnie ideał mężczyzny chińskiego. Natomiast z takich jeszcze innych cech, to taki chłopak powinien być też bardzo wysoki, bo jakby... Żeby facet był wysoki, wydaje mi się, że to jest taki bardzo, bardzo uniwersalna jest to cecha dla chyba całego świata. Mężczyzna powinien być wysoki. No i niestety tutaj dochodzi też taka cecha, która jest bardzo charakterystyczna dla Chin. Mężczyzna powinien dobrze zarabiać i mieć gruby portfel. I niestety tak jak u kobiet zwraca się bardzo uwagę na wygląd w Chinach, tak jednak na mężczyzn, w przypadku mężczyzn patrzy się głównie na grubość jego portfela i to jest bardzo ważne i przez wiele osób bardzo krytykowane, natomiast nadal ta grubość portfela, zasobność portfela jest bardzo w Chinach ważna.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, że Chiny dla Europejczyków to obca planeta. Łatwiej ci było znaleźć rzeczy, które nas różnią niż łączą, ale z drugiej strony od razu dodałaś, że to kraj, który warto odwiedzić, by otworzyć sobie umysł na to, że też można inaczej, a nie tylko tak, jak się utarło w naszych głowach.
Tak, dokładnie tak uważam. Chiny rzeczywiście są trochę jak obca planeta i naprawdę jest między nami tak dużo różnic, że mogłabym wymieniać w nieskończoność te różnice. Natomiast takich rzeczy, które są podobne pomiędzy Polską a Chinami, nie ma wcale aż tak dużo. I rzeczywiście, ja odkryłam, że po moim pobycie w Chinach stałam się o wiele bardziej otwartą osobą, o wiele, bardzo mi się poszerzyły też horyzonty i wydaje mi się, że rozumiem teraz bardzo dużo rzeczy, o wiele więcej rzeczy niż rozumiałam wcześniej. Jakby przez to, że ten kraj tak bardzo różni się od Polski, ta kultura tak się różni, tak naprawdę, no tak jak wspomniałam, wszystko się różni, to sprawia, że człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co ma też, zdaje sobie sprawę z tego, czego mógłby nie mieć i po prostu zaczyna doceniać niektóre rzeczy i zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy być może można by było w Polsce zmienić i poprawić, bo Chiny robią na przykład niektóre rzeczy lepiej. I rzeczywiście cały czas stoję, podpisuję się rękami i nogami pod moimi słowami. Uważam, że Chiny to jak najbardziej jest obca planeta dla obcokrajowca.
No właśnie, bo tak jak też wcześniej kiedyś wspomniałaś, zacytuję cię, że Chiny są świetnym miejscem dla osób, które są odważne i które potrafią wychodzić poza swoją strefę komfortu. I z takim przesłaniem też zwracam się do naszych słuchaczy i mam nadzieję, że ci, którzy się nie boją wyzwań i mają otwarte umysły, wybiorą się kiedyś do Chin, oczywiście jak poprawi się sytuacja epidemiologiczna na świecie. Mamy nadzieję, że podobnie tak jak Kaja przeżyjecie tam swoją przygodę życia. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za Twój powrót do Chin i dalsze działania w mediach społecznościowych.
Dziękuję bardzo za rozmowę.